Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest profesor Kazimierz Kik, politolog, wykładowca akademicki. Rozmawia Jarosław Popek.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Profesorze.
Dzień dobry.
Zacznijmy od Afganistanu, gdzie do władzy po raz kolejny doszli talibowie, czyli bardzo radykalni bojownicy islamscy. Zajęcie całego kraju zajęło im dosłownie kilka tygodni. Czy to oznacza Pana zdaniem klęskę polityki Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej?
Popatrzmy na to zjawisko troszkę szerzej, poprzez Irak, Libię i tak dalej, a nawet troszeczkę Ukrainę. I zadajmy sobie pytanie, czy i gdzie działania Stanów Zjednoczonych, oczywiście wiemy, że chodzi tu o działania Stanów Zjednoczonych zmierzające do podkreślenia hegemonii Stanów Zjednoczonych w świecie, nigdzie się nie powiodły. To jest po pierwsze. Po drugie, zadajmy sobie pytanie, o czym to świadczy, albo jaką to stwarza perspektywę, na przykład dla tych państw, które stawiają na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, znajdując się w bardzo newralgicznych punktach świata, które no, Amerykanie mogą w jakimś tam czasie uznać za drugorzędne dla swoich interesów, no w tym wypadku także i polskich. Sojusz ze Stanami w Europie Środkowo-Wschodniej. Wydaje mi się, że Stany Zjednoczone w tej chwili chyba przewartościowywują swoją politykę. Oni mają do tego prawo. To są ich interesy narodowe, to jest ich polityka. Tyle tylko, że w trakcie realizacji tej polityki wygląda na to, że niezbyt będą liczyli się z interesami tych, których no jednak wprowadzili w taki stan rzeczy. Patrzmy, co się dzieje w tej chwili w Kabulu, jakie setki tysięcy ludzi uciekają, bo pozwolili sobie na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi albo wojskami sojuszniczymi Stanów Zjednoczonych. Więc ja myślę, że to będzie, że to jest naturalny proces przewartościowywania polityki Stanów Zjednoczonych w newralgicznych punktach Azja. I to się na tym nie skończy.
A w jakim kierunku to przewartościowanie Pana zdaniem idzie?
Stany Zjednoczone, no to bardzo, bardzo wytrawny, to bardzo wytrawni politycy Amerykanie. I oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, gdzie są punkty ciężkości. Punkty ciężkości gwarancji hegemonii amerykańskiej w świecie. No może hegemonii za mocno powiedziane, ale dominacji amerykańskiej w świecie. I zdecydowanie teraz stają się tym głównym antagonistą Chiny. I przewartościowywania, jakie dokonują Amerykanie, zmierzają do tego, żeby nie dopuścić, tak jak kiedyś starano się nie dopuścić, i to ze skutkiem pozytywnym, Związku Radzieckiego do tego, żeby stał się czynnikiem ważącym w świecie, równorzędnym Stanom, tak teraz Chiny. I wydaje mi się, że to będzie to doprowadzić do skoncentrowania polityki Stanów Zjednoczonych na Pacyfiku, bo co widzimy? Już widzimy stopniowe przekazywanie Niemcom punktu ciężkości w Europie Środkowo-Wschodniej. Punktu ciężkości, to znaczy sprawy rozstrzygnięcia problemów ukraińskich. Ukraina w tej chwili staje się domeną polityki amerykańskiej z racji nadania tej roli przez Stany Zjednoczone, przez Joe Bidena.
Czyli, tak jak pan mówi, kwestia Ukrainy, kwestia Europy czy kwestia Bliskiego Wschodu przestanie Amerykanów interesować?
Nie, to nie znaczy, że przez to są wytrawni politycy i oni po prostu przekażą instrumenty dominowania w regionach swoim sojusznikom. W tym wypadku na tego sojusznika w Europie jako taki, a w Europie Środkowo-Wschodniej zwłaszcza, wychodzą Niemcy.
To jeszcze wróćmy na...
I oni, Niemcy oczywiście, będą stanowili element składowy świata euroatlantyckiego. Nadal tutaj punktem centralnym będą Stany Zjednoczone, ale Stany Zjednoczone swój punkt ciężkości skierują już zupełnie gdzie indziej.
No to wróćmy na chwilę jeszcze do Afganistanu, bo kilka dni temu, nawet chyba dwa dni temu, amerykański prezydent Joe Biden mówił o tym, że armia afgańska licząca 300 tysięcy żołnierzy szkolonych przez Amerykanów bez problemu poradzi sobie z 70 tysiącami talibów. Czy to jest naiwność, czy zaklinanie rzeczywistości?
To jest robienie dobrej miny do złej gry. Robienie dobrej miny do złej gry wyszło już i w Libii, i w Iraku. Afgańczycy raczej będą jako naród w większości zwolennikami swoich armii kreowanych przez własne afgańskie centra. Nie sądzę, żeby jakikolwiek kraj w XXI wieku dał sobie narzucić z zewnątrz jakąkolwiek armię na dłuższą grę.
To ja spytam jeszcze, co może dziać się w Afganistanie, bo przecież Amerykanie walczą ze światowym terroryzmem, ale w Afganistanie właśnie może znów się stać taka wylęgarnia terrorystów i wtedy Amerykanie będą reagować na to, czy nie?
Ja myślę, że Amerykanie już dzisiaj patrzą, patrzeni są w Pekin. Afganistan nie jest dla nich żadnym problemem, poważniejszym problemem, poza tylko tym, że no, troszeczkę nadszarpnęli opinię na temat Amerykanów w świecie. Natomiast Afganistan, nie sądzę, będzie prawdopodobnie stanie się takim punktem na kilka, 10, 15 lat od odrodzenia narodowego, w duchu oczywiście fundamentalizmu islamskiego. I to będzie raczej element składowy zwiększający znaczenie islamu, zwłaszcza w tej wersji fundamentalistycznej w świecie. A wiemy, że islam jest obok chrześcijaństwa najsilniejszą, największą, najliczniejszą religią świata. I to będzie taka próba przywrócenia islamowi takiej roli z XVI-XVII wieku w świecie. Pamiętajmy o tym, że Turcja, bierzmy pod uwagę Turcję, która staje się z kemalistycznej Turcji, staje się islamistyczną Turcją i ma swoje aspiracje także na Bliskim Wschodzie i takim marzeniem Erdogana jest to, aby skoro nie został przyjęty, został odrzucony przez Unię Europejską, nie przyjęto na pełnoprawnego członka Turcji, uznając, że to nie jest chrześcijańskie państwo, tylko islamistyczne. Marzeniem Erdogana jest stanąć na czele świata islamu u wrót Europy. Także nam zaczyna się robić ciasno wokół Europy od różnego rodzaju zagrożeń. Także Afganistan nie będzie tu stanowił pierwszorzędnych, żadnych dominujących tendencji w islamie, raczej chętnych jest dużo, dużo więcej.
No właśnie, bo chociażby obok Turcji mamy też Iran. Ale przejdźmy teraz, panie profesorze, do innej kwestii zagranicznej, bardziej już związanej z Polską, bo Izrael zamraża stosunki z naszym krajem, a wszystko przez to, jak twierdzą politycy z Izraela, przez podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, który wprowadza umorzenie spraw reprywatyzacyjnych, które zostały wszczęte zbyt późno. Polska twardo stoi na swoim stanowisku, ale czy to pana zdaniem jest rzeczywisty problem, czy władze Izraela przesadzają w swojej reakcji?
Przesadzają w swojej reakcji z dwóch powodów. Powód pierwszy, że tam taka sytuacja polityczna wewnętrzna jest niedookreślona i toczy się taka podskórna wojna, także ideowa i programowa. Wydaje mi się, że obecne władze Izraela wykorzystują tą sprawę dla wzmocnienia poparcia społecznego dla tych obecnych władz, a sprawa polska jest bardzo popularna w Izraelu ze względu na to, że bardzo, bardzo dużo obywateli Izraela jest pochodzenia polskiego. W związku z tym to jest taka bardzo wygodny, to jest taki bardzo wygodny oręż w walce wewnętrznej, politycznej Izraela. Nie sądzę, żeby to miało rzeczywiste znaczenie, żeby politycy izraelscy rzeczywiście wierzyli w to, że Polska dokonuje tego typu działań, o których w Izraelu się pisze. To jest instrument walki wewnętrznej, politycznej walki wewnętrznej.
I myśli pan, że ten konflikt może wzmocnić obecne władze Izraela?
Trudno mi powiedzieć, nie jestem specjalistą od Izraela, ale wydaje mi się, że obywatele Izraela są bardzo wrażliwi na punkcie Holokaustu i wystarczy wrzucić jakikolwiek element składowy polityki pod hasło Holokaust i tam bardzo, bardzo mocno rezonuje to.
Premier Morawiecki i prezydent Duda mówią o tym, że ta nowelizacja kończy chaos prawny i niepewność milionów Polaków. Dlaczego nie dało się do tego przekonać ani władz amerykańskich, ani władz Izraela?
Wydaje mi się, że sztuką dyplomacji są negocjacje, skuteczne negocjacje, przekonywujące negocjacje, a skuteczne, przekonywujące negocjacje potrzebują mistrzów negocjacji, czyli rzeczywistych dyplomatów. To powinna być jakaś wizja i realizacja tej wizji w postaci strategii działania. W moim przekonaniu troszeczkę zabrakło wiarygodności, jeżeli chodzi o wiarygodnych i profesjonalnych dyplomatów na linii Izrael-Polska.
Ale przecież mamy w Izraelu ambasadora Magierowskiego, który jest uważany za świetnego specjalistę w tych sprawach.
No i okazuje się, że fakty świadczą o tym raczej, czy jest to bardzo dobry specjalista, czy uważamy za bardzo dobrego specjalista. Fakty są właśnie takie, że jeden z pozornie pobocznych, jedna z pozornie pobocznych ustaw w Polsce doprowadza do naprężenia w stosunkach izraelskich na pograniczu zerwania. W związku z tym ja bym zweryfikował to słowo o panu ambasadorze.
To przejdźmy teraz do naszej polskiej polityki. Mamy rząd bez Jarosława Gowina, mamy Zjednoczoną Prawicę bez porozumienia. Jak to wpłynie na Zjednoczoną Prawicę? Mobilizująco, czy jednak pojawią się wątpliwości, jeśli chodzi o utrzymanie władzy?
O mobilizacji w moim przekonaniu nie ma mowy. Dlaczego? Znaczy, można oczywiście podejmować próbę mobilizowania jeszcze z takich rezerw tkwiących w tej części, która do tej pory nie głosowała. Bo jeżeli chodzi o młodzież, to raczej tutaj nie należy liczyć na to, żeby w tą mobilizację ją włączyć. Ale wydaje mi się, że o mobilizacji nie ma już mowy, a nie ma mowy z dwóch powodów. Powód pierwszy to taki, że jednak nawet pandemia stwarza wewnętrzne problemy. Nawet. A pandemia nie najlepiej rozwiązywana z różnych powodów, także i taktycznych, będzie ciążyła politycznie. Po drugie, musimy pamiętać o tym, że opozycja w postaci Donalda Tuska dysponuje ogromnym orężem w postaci poparcia większości neoliberalno-lewicowej Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, instytucji europejskich. I pamiętajmy o ciągle tym wiszącym nad Polską zagrożeniu praworządności, znaczy pieniądze za praworządność. Wydaje mi się, że dojdzie do konfrontacji w Polsce w momencie, kiedy, jeżeli zostanie przyjęty program, polski program odbudowy kraju, dojdzie do targów, brzydkich targów o każdą część przyznawanych Polsce pieniędzy. Na tym tle wiarygodność rządu może bardzo poważnie ucierpieć. A to z kolei może doprowadzić do tego, że zamiast mobilizacji będziemy mieli demobilizację.
A kto z kim będzie się targował o te pieniądze europejskie?
Kiedyś to chyba jeden z polityków, znaczących polityków Platformy Obywatelskiej powiedział, że jeżeli dojdziemy do władzy, to znaczy w trakcie opozycji, jeżeli jesteśmy w opozycji, doprowadzimy do zamrożenia pieniędzy unijnych, a w momencie, kiedy przejmiemy władzę, odmrozimy te pieniądze dla Polaków. Wydaje mi się, że ta taktyka, tak prawdę mówiąc, będzie realizowana.
I uważa pan, że to jest dobre dla Polski?
Absolutnie niedobre. Oczywiście, ale musimy pamiętać, z czego to wynika. Z głębokiego podziału, polaryzacji politycznej w Polsce, który jest tego przyczyną i który jest najgorszy dla interesów Polaków, Polski. Polaryzacja i politycy, którzy grają na polaryzację, to są politycy, którzy kierują się racjami partyjnymi, a nie polskimi. I z polaryzacji wynika właśnie to wszystko najgorsze zło, że eliminuje się z polskiej polityki dialog, gotowość do dialogu, umiejętność dialogu i zdolność do zawierania kompromisów. To jest przyczyna wszelkiego zła.
To jeszcze na koniec pytam pana, czy uważa pan, że mogą nas czekać wcześniejsze wybory?
To jest trudne pytanie. Dlaczego? Dlatego, że nie znamy paru faktów, które się mogą wydarzyć jesienią tego roku, pod koniec tego roku. Mianowicie, czy transze pomocy unijnej będą przychodziły na czas? Jeżeli będą przychodziły na czas, to wzmocnią obóz rządzący. Jeżeli nie będą przychodziły na czas, osłabią obóz rządzący. I w warunkach stopniowego osłabiania obozu rządzącego na przełomie 2021-2022, na wiosnę zwłaszcza przyszłego roku, jeżeli wszystko pójdzie źle, to myślę sobie, że w interesie opozycji będą przyszłe wybory. Ale guzik atomowy znajduje się w rękach jednak Prawa i Sprawiedliwości.
No to czekamy na jesień i czekamy na pieniądze z Unii Europejskiej. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.